Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
A dziś, proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, gdzie przepięknie pachnie, bo pewnie trochę kulinaria, kultura będą mieszać się w naszej audycji dzisiaj z historią. Zanim powiem, gdzie jesteśmy, powiem, co tutaj leży przede mną na stole. Fantastycznie wyglądające ciastka. To nic, że jestem na diecie. Oczywiście nikt w to nie wierzy, ale tak troszkę tutaj mrugnę okiem. Jakubie, cóż to jest?
No są to ciasteczka, które nazywają się uszy Hamana. Są to tradycyjne ciasteczka żydowskie przygotowywane na święto Purimi. No i to są, można powiedzieć, mają trzy boki właśnie na cześć trzech proroków.
A tu w środku jest galaretka, tak? Czy konfitura?
Konfitura.
Specjalnie te ciastka są zawijane. Kulinaria to była jedna z części bardzo ciekawego projektu, o którym dzisiaj będziemy mówić. Gościmy, proszę Państwa, w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie. To właśnie uczniowie z tej szkoły zrealizowali w zeszłym roku projekt POLIN. Szukali, drążyli, chcieli wiedzieć wszystko o Żydach, którzy przez wieki zamieszkiwali Radziejów. Pracowali, bawili się, spierali, modlili, politykowali. No ich uśmiechnięte, czasem zafrasowane, niekiedy przerażone twarze można oglądać już teraz tylko na zdjęciach. Żyli w Radziejowie, nagle zniknęli. I dziś właśnie będziemy podążać śladami radziejowskich Żydów. Oprócz uczniów Julii, Marty i Jakuba jest ze mną także pani Maria Eznarska, nauczycielka historii w gimnazjum. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No właśnie, zanim powiemy o projekcie, tutaj przed nami są zdjęcia. Widać ludzi stłoczonych na placu. Co widzimy na tym zdjęciu, jakby pani mogła powiedzieć?
To jest akurat moment otwarcia nowej synagogi w Radziejowie. Były kiedyś dwie synagogi, drewniana. I w 1938 roku tworzono nową synagogę. Nową synagogę, nazywano ją Domem Racheli.
Ale już fotografia obok, bo o tej synagodze jeszcze powiemy. Już
to jest
zupełnie inny czas.
Z okresu okupacji hitlerowskiej. Chcę tylko powiedzieć, że na tym pierwszym zdjęciu obok ludności żydowskiej jest również ludność polska, ponieważ to było wydarzenie, święto dla całego miasta.
I to taki znak, że te społeczności pewnie różnie te relacje wyglądały, o tym też powiemy, ale współistniały tutaj.
Jak najbardziej. No Żydzi. Musiała być jakaś symbioza, ponieważ Żydzi byli bardzo aktywną mniejszością narodową i dominowali, jeżeli chodzi o życie gospodarcze. A więc musiała być współpraca.
Zacznijmy od początku. Pierwsze wzmianki o żydowskim osadnictwie na terenach Radziejowa pochodzą z lat 30. już XV wieku. I to faktycznie było pierwsze miasto tutaj na Kujawach, gdzie Żydzi zaczęli się osiedlać?
Tak. Pierwsza wzmianka o Żydach w Radziejowie pochodzi dokładnie z 1432 roku. I to jest rzeczywiście pierwsze miasteczko, gdzie Żydzi przybyli. I niestety jednak w 1546 roku został wydany przywilej krakowski zakazujący osadnictwa Żydom. Wynikało to przede wszystkim z konkurencji gospodarczej. Postarali się o to mieszczanie chrześcijańscy. Ale ponowna fala osadnictwa to jest XVIII wiek. W 1779 roku mieliśmy w Radziejowie 7 Żydów. A w 1933 było ich najwięcej, 15%, i to była liczba około 700.
Bo 15% to można łatwo przeliczyć, Radziejów nie był dużym.
Nie, miasteczko. To było małe miasteczko, około 4000 mieszkańców, gdzieś 1/4 to byli po prostu Żydzi. Czyli to nie był Sztytl, czyli miasto żydowskie, bo obok mieliśmy Piotrków, który zamieszkany był w 80% przez Żydów, ale to była taka znacząca mniejszość narodowa.
Natomiast no, było to miasto, gdzie jako pierwsi się pojawili tutaj Żydzi. Wiadomo dlaczego akurat tutaj? Dlaczego w Radziejowie?
No myślę, że nie mamy takich informacji.
To skrywa gdzieś historia. Pani mówi, że to była bardzo dynamiczna, taka rozwojowa mniejszość. No właśnie, w roku 1860 znalazłem takie informacje. Struktura zawodowa radziejowskich Żydów przedstawiała się następująco. Jeden rabin, jeden szewc, 13 krawców, 3 piekarzy, 2 rzeźników, szklarz, waciarz, kupiec, 3 kramarzy, i 10 handlujących. No bardzo aktywna grupa widać.
No bardzo aktywna. Oni właściwie zmonopolizowali handel, jeżeli chodzi o Radziejów. Handlowali tutaj wszystkim, skórami, bydłem, ale również galanterią. Prym wiodły takie rodziny Markowskich, Grojnowskich, kwiatów, rozentalów. Przechodziło to z pokolenia na pokolenie, handel, jeżeli chodzi o te produkty. Natomiast w 1919 roku źródła podają, że 12 największych sklepów w Radziejowie należało wyłącznie do Żydów. I oczywiście rzemiosło. Wśród nich byli i rzeźnicy, piekarze. Przed wojną był jeden zegarmistrz, było dwóch fryzjerów. Jeden nazywał się Icek Radziejowski nawet. Także jeżeli chodzi o handel i rzemiosło, to oni wiedli prym. No i tworzyli również swoje organizacje takie gospodarcze.
No właśnie, nawet liczba tych sklepów, tych zakładów pokazuje, jak prężnie gospodarczo Radziejów się rozwijał w tamtym czasie.
No na pewno, ale mówię cały czas, że to było jednak małe miasteczko i tu nie było jakichś dużych zakładów przemysłowych. To był drobny handel i rzemiosło, także w ramach tej gospodarki, która tutaj funkcjonowała, oni naprawdę w sposób znaczący się zaznaczyli.
Jak te relacje wyglądały? No bo skoro zmonopolizowali handel, zmonopolizowali usługi, Polacy traktowali to normalnie, czy jednak były napięcia?
Znaczy my nie mamy takich źródeł konkretnych mówiących o jakichś zajściach, jakichś negatywnych, które by w naszym miasteczku miały miejsce. No może z drugiej ręki, z jakichś relacji ustnych wiemy, że to była jednak konkurencja gospodarcza. Żydzi byli taką zamkniętą mniejszością, zresztą to wynikało z ich religii, z ich praktyk, ale tutaj pan Kowalkowski, który nas oprowadzał po mieście, mówił, że no to miasto właśnie opierało się na takiej symbiozie, jak na przykład w sobotę były zamknięte sklepy żydowskie i nie można było kupić chleba, to kupowali Polacy na przykład w piekarni polskiej, a z kolei w niedzielę, jak były zamknięte sklepy polskie, to kupowali w sklepach żydowskich, a więc po prostu no, miasto funkcjonowało. Owszem, w latach 30. głównie jeżeli chodzi o środowiska endeckie, pojawiły się te hasła antysemickie i te napisy takie skierowane przeciwko Żydom, ale to nie była tendencja, która jest właściwa tylko dla naszego miasteczka, tylko raczej taka po prostu pojawiająca się w większości miast ówczesnej Polski.
Pani mówi, że 15% maksymalnie, 15% mieszkańców to maksymalna liczba mniejszości żydowskiej, ale bardzo dynamiczna. Co wiem o ich życiu, o ich codzienności? Oni, tak jak pani wspomniała, tworzyli swoje organizacje, tak? Co to znaczy tutaj wybudowali?
To znaczy były te organizacje gospodarcze, to na przykład Związek Rzemieślników Żydów, czy na przykład Gemius Hesse, to była żydowska kasa bezprocentowa, bezprocentowych pożyczek, ale jednocześnie te organizacje gospodarcze organizowały również życie kulturalne i oświatowe. Na przykład w 1929 roku powstała Żydowska Biblioteka i Czytelnia Społeczna, a w 1930 roku została zorganizowana w Radziejowie sekcja piłkarska klubu sportowego Maccabi.
Powiedzmy, cóż to jest Maccabi, bo to jest no, takie stowarzyszenie sportowe znane.
Tak, znane i my tutaj właśnie, szczególnie chłopcy, którzy byli w projekcie, szczególnie się tym zainteresowali, szukaliśmy jakichś informacji bliskich, jak to wyglądało. Niestety nie mieliśmy, tylko znaliśmy, gdzie mniej więcej odbywały się spotkania piłkarzy. Bardzo dużo jest informacji o klubie sportowym Maccabi we Wrocławku. I podejrzewam, że to była po prostu podobnie sekcja. I to na tej samej zasadzie funkcjonowało.
Maccabi sekcja sportowa, ale także podszyta polityką z czasem, prawda? Bo tutaj ta społeczność była rozpolitykowana w międzywojnie.
Jak najbardziej. Właściwie od lewa do prawa, czyli mieliśmy, jeżeli chodzi o zarząd gminy, bo Żydzi stworzyli tutaj gminę, Kachał, więc były wszystkie instytucje i obiekty związane z gminą. Mieliśmy rzeźnię rytualną, czyli mykwę, nie, łaźnię rytualną, czyli mykwę. Mieliśmy rzeźnię rytualną, mieliśmy bożnicę, mieliśmy bractwo pogrzebowe, mieliśmy kirkut, który znajdował się poza miastem, zgodnie tutaj z zasadami żydowskimi, ale rzeczywiście...
Była też cała ta organizacja, czyli zarząd gminy.
Tak, zarząd gminy, tak, był rabin. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o kwestie polityczne, to mieliśmy syjonistów, mieliśmy ortodoksów, mieliśmy przedstawicieli Żydowskiej Partii Socjalistycznej Bund, która była bardzo aktywna i oni właśnie założyli tą bibliotekę żydowską, która organizowała odczyty, prelekcje i to taki był ośrodek Ośrodek Kulturotwórczy w Radziejowie.
Czyli... I w tym zarządzie gminy, z tego co czytałem, zasiadali przedstawiciele tych różnych nurtów.
Najróżniejszych opcji politycznych.
I oni jakoś się dogadywali.
Musieli się dogadywać. Także od prawicy do lewicy mieliśmy również przedstawicieli KPP, czyli Komunistycznej Partii Polski, czyli sprzyjający partii komunistycznej. Także tutaj najróżniejsze opcje polityczne.
Jeśli chodzi o religię, to była grupa jednolita, bo z tego co wiem, to także hasydzi się pojawiali, tak? Mieli swoje miejsca, nurt hasycki, bardziej mistyczny, taki bliżej człowieka.
Mhm. Tak, my nie mamy bliższych informacji, jak współistniały te różne grupy religijne. Na pewno była duża różnorodność, no i wymagało od nich takiej organizacji tolerancji, żeby pogodzić te różne interesy i różne zwyczaje religijne, bo właśnie i ortodoksi, i tutaj z kolei zwolennicy już tych bardziej lewicowych nurtów, czyli bardziej tolerancyjni, jeżeli chodzi o praktyki religijnej, musieli po prostu funkcjonować razem.
Tutaj przed nami leży, przed Jakubem leży mapa w przestrzeni miasta. Cokolwiek się zachowało z tamtego czasu, z tamtego okresu, czy to są tylko punkty, które poruszają wyobraźnię?
Właśnie nie, i dlatego może ta historia jest taka zapomniana i trzeba ją pokazywać od nowa, bo tych obiektów praktycznie nie ma. No nie ma mykwy, nie ma, jest tylko dom rzeźnika, nie ma synagog, bo one zostały spalone przez Niemców 8 listopada 1939 roku.
Czyli co ciekawe, okupacji. Bo o okupacji jeszcze powiem, ale kiedy spalono te synagogi, to tak naprawdę winą obarczono samych Żydów.
Tak, wyprowadzono ich na rynek, wręczono zapałki, śmiano się, szydzono, obcinano pejsy, także upokarzano ich, jak gdyby jeszcze wprowadzając przekonanie, że to oni sami dokonali tego aktu. Także synagog nie mamy, nie mamy szkoły żydowskiej, która funkcjonowała obok synagogi. Zresztą tutaj mamy na biurku również, to jest nasz dziennik lekcyjny z okresu przedwojennego, który mamy w archiwum szkolnym. I to są nazwiska dzieci szkoły powszechnej. Wśród nich są dzieci również żydowskie.
Państwo tego nie widzą, ale to jest taki podniszczony już dokument, ale pięknie zachowany.
W każdym razie, tak, wtedy jeszcze były takie praktyki, że obok imienia i nazwiska podawano również wyznanie. I dzięki temu wiemy dokładnie, jakie dzieci wyznania mojżeszowego uczęszczały do szkoły powszechnej, ale wcześniej pobierały nauki w szkole żydowskiej, która w Radziejowie funkcjonowała, koedukacyjnie.
Dzięki temu można było też odtworzyć pewnie nazwiska, tak?
Jak najbardziej. Troszkę tą strukturę narodową. Mm-hmm. Także to jest chyba jedyny dziennik taki lekcyjny, który z okresu międzywojennego zachował się, ponieważ kiedyś nasza szkoła znajdowała się w obecnym liceum. Później Niemcy zrobili z tego skład mebli. Wiele rzeczy po prostu spłonęło, a więc to, co mamy, to są jakieś pojedyncze rzeczy.
Ale to, że były dwie synagogi, to świadczyło o tym, że ta gmina była prężna?
Tak, to była prężna gmina. Oni, na przykład, jeżeli chodzi o budowę tej synagogi, bardzo dużo funduszy zostały przekazane przez syna jednego z rabinów radziejowskich, Mazura, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Ale wiem, że gmina bardzo się zadłużyła, żeby tą synagogę zbudować.
Ponad 5 tysięcy gdzieś są takie dane.
Tak,
ten dług
tak,
był, na tamte czasy był duży. Ta synagoga, co o niej wiemy? Ona była duża? Są zdjęcia jakieś stare?
No mamy tutaj zdjęć. W ogóle...
Na pewno dach był kryty blachą, co też już świadczyło
Po prostu był to taki imponujący budynek, tylko my naprawdę nie mamy nawet dokładnej charakterystyki, jak to wyglądało. Dużo zdjęć posiada pan Piotr Litka, z którym się skontaktowaliśmy, organizując ten projekt. To jest dziennikarz z Krakowa, który pochodzi z Radziejowa, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, i on się interesuje historią Żydów w okresie okupacji.
Jest także autorem kilku filmów dokumentalnych.
Jak najbardziej. Mhm. I on ma ponad 100 zdjęć. Niektóre właśnie użyczył nam na poczet tego projektu, ale mówił, że chce sam wydać. Mhm. Dlatego po prostu nie chciał udostępniać na wszystkich materiałów. Ale niektóre rzeczy, na przykład zdjęcia Kirkutu, to mamy od niego właśnie.
No właśnie, Kirkut, nic nie pozostało tak naprawdę.
Nie, ponieważ Kirkut już uległ dewastacji w okresie okupacji. Rozpoczęli to Niemcy. Zaczęli niszczyć macewy, które były imponujące. Też na zdjęciach widać, jaka jest proporcja między ludźmi a tymi nagrobkami.
Mówi pani o wielkości.
Tak, bardzo wysokie, imponujące. Tam jest akurat rodzina Neymanów. Najwięcej zdjęć właśnie mamy tej rodziny. Te zdjęcia są umieszczone na stronie internetowej, a więc one są ogólnie dostępne, ale tam mamy na przykład zdjęcia Kirkutu Radziejowskiego właśnie przekazane nam przez pana Litkę, a więc bardzo cenne.
Dewastacja rozpoczęła się
W czasie okupacji.
W czasie okupacji, ale była kontynuowana.
Tak, jak
później.
Najbardziej po II wojnie światowej zrobiono, dokonały tego właściwie te władze powojenne, uczyniono z Kirkutu wyrobisko żwiru. Wybierano ziemię i uczyniono później z tego takie miasteczko ruchu drogowego, a więc po prostu cmentarz uległ całkowitemu zniszczeniu.
A co ze szczątkami? To pewnie taki trudny temat. Pyta się starszych mieszkańców, to z tego co wiem, to oni tylko kręcą głowami.
Mogę tylko powiedzieć taką rzecz, że pan Wątrobicz, pracownik biblioteki, on szukał macew tutaj i te macewy w większości zostały wykorzystywane do prac budowlanych, do tworzenia budynków gdzieś w okolicy, a więc on znalazł dom, w której w piwnicy znajdują się po prostu macewy jako posadzka. Więc natomiast jeżeli chodzi o ciała, nigdy nie było ekshumacji.
Tutaj widać fragmenty właśnie odnalezione, tak?
Tak, to są fragmenty odnalezione z domów prywatnych. Jak mówiłam, to jest fundamenty jakichś mieszkań, piwnic. Wiem, że, bo pan właśnie Wątrowicz poszukuje bardzo dużo tych śladów żydowskich i w Piotrkowie również w Rowie znalazł po prostu fragmenty jakichś macew.
I tutaj udało się nawet przetłumaczyć fragmenty epitafiów, tak?
Tak,
na macewach. Szczątkowe są te napisy.
Szczątkowe.
Ale czytamy tutaj, ktoś studiował Torę przez całe jego życie, unikał złych uczynków, zajmował się dobroczynnością, zostawił nas w łzach, Pan pocieszy nas, zmarł IR 661 roku według skróconej rachuby. Miesiąc IR odpowiada kwietniowi, tak? I nawet udało się tutaj rozszyfrować, że chodziło o rok 1901, więc tylko tyle z Kirkutu zostało.
Tak.
No właśnie, przed wojną, okres międzywojenny to ten czas, kiedy powstawały kolejne stowarzyszenia, także mniejszość była tutaj rozpolitykowana. Przychodzi czas wojny. Co się tutaj dzieje? Od razu eksterminacja? Jaki był los
społeczności
żydowskiej?
Niemcy wkraczają do Radziejowa na początku września. Najpierw palą synagogi. Jest ta właśnie sytuacja związana z wręczaniem tych zapałek. Ale wydają nakaz opuszczenia przez Żydów Radziejowa. Ten nakaz jest później od razu wycofany, ale część rodzin żydowskich opuszcza Radziejów.
Czyli co, dano niejako furtkę, że mogli.
Mogli, ale później wycofano to zarządzenie i rozpoczęto komasację ludności żydowskiej w okolicach ulicy Toruńskiej.
Bo jako takiego getta za murami tutaj nie było.
Ponieważ to jest za małe miasteczko, żeby coś takiego tworzyć i pan doktor Kawski, który jest najlepszym specjalistą z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jeżeli chodzi o tutaj problematykę żydowską na Kujawach Wschodnich, twierdzi, że to było getto otwarte. Ale mimo wszystko getto, ponieważ oni mieli zakaz jednak przemieszczania się w inne rejony miasta.
I to jest tak, że już z innych części miasta przesiedlono tam?
Tak.
Czy oni od początku mieszkali w tym obszarze?
Nie, to znaczy, jeżeli chodzi o lokalizację Żydów, rzeczywiście najwięcej ich było na ulicy Toruńskiej i nawet tą ulicę z czasem mieszkańcy Radziejowa zaczęli nazywać żydowską. Ale mieszkali również, ci bogatsi Żydzi mieli takie bardziej okazałe kamienice na rynku. Mieszkali również na ulicy Kościuszki, a w okresie okupacji ich wszystkich przesiedlono w ten rejon ulicy Toruńskiej, Szewskiej i Zachodniej. Getto otwarte, czyli zakaz opuszczania tego miejsca, no i konieczność posiadania przepustek w razie ewentualnego tutaj opuszczania getta. Warunki w getcie, i tutaj też te informacje od pana Litki mamy straszne, ponieważ oni mieli zakaz prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. Czyli jak gdyby
zostały... Nie mieli z czego żyć.
Nie mieli z czego żyć, a więc warunki straszne, mało żywności, brak właściwej opieki lekarskiej.
Są jakieś relacje, że Polacy pomagali im przeżyć w tym getcie?
Myślę, że tak. I te relacje jednak sąsiedzkie tutaj o sobie dawały znać. Zresztą w czasie okupacji chciałabym przypomnieć, że Polska była jedynym krajem, gdzie za przechowywanie Żydów groziła kara śmierci, a mimo to mieliśmy rodziny okoliczne, na przykład rodzina Czyżewski w Czołowie, czy Frantynbergów w Biskupicach, które ukrywały Żydów. Mimo że taka kara im za to groziła. Także jak najbardziej. Przecież ci ludzie ze sobą żyli tyle lat, mimo wszystko i byli sąsiadami przez tyle lat, od pokoleń.
Wiadomo, co stało się z tymi rodzinami? Ci Żydzi przeżyli, którzy byli ukrywani, czy ostatecznie tak trafili do obozu?
Na przykład rodzina Grojnowskich była ukrywana przez rodzinę Czyżewskich i ta rodzina przeżyła II wojnę światową. Mało tego, oni pozostali w Radziejowie jako jedna z nielicznych rodzin żydowskich i prowadzili sklep obuwniczy bardzo, bardzo długo. Także chyba w ostatnim czasie dopiero ostatni potomkowie przeprowadzili się do Warszawy. Także zostali uratowani.
Przeżyli. No i nadchodzi dramatyczny moment. Wiosna 41 roku, tak?
Drugiego roku
rozpoczyna się eksterminacja, ale już wcześniej Żydzi trafiali do okolicznych obozów, tak? O tym też trzeba powiedzieć, że tu były obozy pracy w różnych miejscowościach.
Tak, były obozy pracy w różnych miejscowościach. Były na przykład w Broniewie, były Janikowie niedaleko Inowrocławia.
Radojewice, tak. Błonie, Borkowo. Glinno Wielkie.
I oni tam po prostu pracowali. Pracowali. To nie były na razie obozy zagłady, tylko obozy pracy takiej przymusowej. Dlatego mieliśmy, ta liczba 650 ciągle ulegała zmianie. Były ciągłe przemieszczenia, migracje. Tak jak w momencie, kiedy doszło do tej ostatecznej eksterminacji Żydów, to było ich około 100 w Radziejowie. Poza tym, to też jest ciekawostka, Żydzi przekupili jednego z urzędników niemieckich, który wydał im dokumenty pozwalające opuścić miasto. To też taki ewenement tutaj i rzecz zupełnie niezwykła.
I on został skazany na karę 4 lat więzienia.
4 lat więzienia jak najbardziej przez Niemców, ponieważ pomagał, no, pomagał Żydom, łamiąc tutaj jakieś te swoje prawa wewnętrzne niemieckie. Natomiast rzeczywiście 42 rok to jest ta ostateczna likwidacja kwestii żydowskiej, jak to określił Hitler. I 20 kwietnia 1942 roku Żydzi radziejowscy zostali skomasowani w kościele Farnym, który jako kościół nie funkcjonował w czasie okupacji, był składem mebli. Data 20 kwietnia też nie jest przypadkowa, bo Niemcy wybierali takie daty, które coś znaczyły. I akurat 20 kwietnia to jest rocznica urodzin Hitlera, a więc wybierali takie daty, żeby uczcić wodza. I zostali tu nasi Żydzi radziejowscy właśnie przetransportowani do tego kościoła Farnego. Wcześniej dokonano jeszcze rabunku mienia żydowskiego w miejscowej remizie strażackiej.
Jak to wyglądało? Musieli tam zostawić po prostu tak?
Wszystkie swoje kosztowności, wszystkie rzeczy, taki brutalny rabunek, pozbawienie wszystkiego już, co posiadali. I 22 kwietnia załadowano ich do specjalnych wozów, samochodów i zostali oni przewiezieni do Chełmna nad Nerem. To jest najbliżej nas znajdujący się obóz zagłady. I tam ginęli również Żydzi z Osięcin, z Sąpolna, z Piotrkowa Kujawskiego. Około 100 Żydów radziejowskich zginęło 22 kwietnia. Z tego, co wiemy, eksterminacja polegała na tym, że oni po dojechaniu do tego obozu zagłady w tych samochodach specjalnie skonstruowanych, gdzie spaliny nie wychodziły na zewnątrz, tylko do wewnątrz, po prostu w ten sposób zostali uśmierceni.
Zamordowani. Ale ci, którzy wyjechali wcześniej z Radziejowa, bądź ci, którzy przeżyli w jakiś sposób, oni wrócili tu po wojnie, tak? Część z nich wróciła.
Około 40 Żydów wróciło. Około 40 Żydów wróciło, ale...
Nie na długo.
Nie na długo. Może trauma również tego miejsca i to, że nie ma cmentarza, nie ma bliskich. To różne czynniki decydowały, że ta liczba topniała.
A władze były przychylne? Pewnie też nie za bardzo.
To różnie po prostu bywało, ale mi się wydaje, że chyba moim zdaniem widok tych miejsc związanych z rodziną, pustych teraz, no mówię, brak już właśnie cmentarzy, dewastacja, to wszystko musiało działać przygnębiająco i przypominać okres okupacji.
Ale pojedyncze osoby pozostały, tak jak mówiła pani o tej rodzinie, która tutaj pracowała przez wiele, wiele, wiele lat. No właśnie, akcja POLIN, akcja młodych ludzi. Są z nami uczniowie, Julia, Marta, Jakub. Jaki był początek? Kto zainspirował? Pani profesor, czy wy sami mieliście taką potrzebę, żeby spotkać się chociażby w opowieściach, chociażby na zdjęciach? Bo tu bardzo wielu młodych ludzi, takich jak wy, na tych zdjęciach jest. Jaki początek, panie Jakubie?
No, my sami braliśmy też udział jakby w wcześniejszym projekcie o tutaj żołnierzach wyklętych na naszym terenie i to też nas zachęciło, bo naprawdę było można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć i też postanowiliśmy wziąć udział też tutaj w projekcie o ludności żydowskiej. No ja głównie dlatego, że interesowałem się historią jakby, no bo to jest nasza historia tutaj, naszego miasteczka, naszej okolicy, więc no jest to naprawdę coś ciekawe. Można się dowiedzieć dużo rzeczy o miejscach, o których wcześniej nie miało się pojęcia, że są nawet takie miejsca w naszym mieście.
Dlaczego projekt POLIN? Wiemy, że jest Muzeum Żydów w Warszawie, które nazywa się, ma w nazwie także POLIN. Wasz projekt także.
POLIN to jest nazwa Polski. Tak Żydzi nazywali Polskę. To oznaczało tutaj spocznę, tutaj zostanę. I właśnie oni tak nazywali Polskę. I myślę, że głównie dlatego tak nazwaliśmy ten projekt.
Długo trzeba było pani namawiać do wzięcia udziału? No bo
nie,
tak naprawdę sporo pracy mieliście, tak? Musieliście przekopać, pozbierać zdjęcia. Na czym ten projekt polega, powiedzcie?
Myślę, że projekt to jest taka jednak ciekawa forma, zupełnie inna. Inny sposób nauki. Nie robimy takich, znaczy wiadomo, uczymy się w różny sposób, również na lekcjach, ale tutaj trzeba było się mocno nastawić na tą pracę zespołową. Również te poprzednie projekty zaciekawiły nas i myślę, że dlatego zdecydowaliśmy się, żeby dalej coś takiego kontynuować.
Co było tak rdzeniem projektu, bo jak projekt, no to różne działania, prawda? Blisko do mikrofonu, jakby pani mogła.
Gromadziliśmy informacje w sumie w bardzo różny sposób. Także przyjeżdżali do nas inni ludzie, tak jak już pani wspominała, pan Tomasz Kawski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I zorganizowaliśmy sesję popularno-naukową i sami zdobywaliśmy wiedzę, a później przekazaliśmy ją też innym, na przykład młodszym klasom. Tutaj właśnie z koleżanką się też pokusiłyśmy o stworzenie quizu wiedzowego w klasach młodszych i cieszyło się to dużym zainteresowaniem. I jednak widać, że jeżeli przekazuje się coś, co nie jest wcześniej znane, no to można zdobyć też duży entuzjazm, no i tacy na przykład ludzie, którzy wcześniej się o tym dowiedzieli, mogą chcieć potem to zgłębiać. No i to jest w sumie naprawdę fascynujące, jak widzi się, że kogoś coś interesuje.
Ta historia Żydów jest bardzo ciekawa, szczególnie jak się jest w Muzeum Żydów w Warszawie i na przestrzeni wieków się prześledzi te zakręty, te dramaty. Co was szczególnie poruszyło, kiedy zgłębialiście tę historię? No bo były różne okresy. Okresy prosperity, ale także dramatyczne okresy II wojny światowej. Co ciebie, Jakubie, zaciekawiło najbardziej? Co ci zostało?
No, mnie osobiście najbardziej zaciekawiło jakby to życie takie niewojenne, tylko jakby to codziennie życie, czyli co oni robili w naszym mieście, czym się zajmowali, jakie sklepy prowadzili, czyli bardziej taka ich codzienność, a nie taka wojenna jakby sytuacja.
Było także miejsce w tym projekcie, żeby spojrzeć na kulturę, tak? Zgłębić ją, bo ona jest bardzo ciekawa, bardzo bogata, bardzo symboliczna.
Ja tutaj właśnie z kolegą zajmowaliśmy się kuchnią żydowską, to też nas bardzo zaciekawiło. No jest ona naprawdę
bardzo
ciekawa.
Czyli
rozumiem,
że te fantastyczne ciasteczka to ty upiekłeś.
No akurat nie ja, ale koleżanka. No ale ja z kolegą właśnie
ty zgłębiałeś receptury, tak?
Szukaliśmy przepisów, tak? Robiliśmy prezentację o kuchni, więc to ja
co szczególnie? No właśnie, jakie są dania? Bo kiedy się jest na krakowskim Kazimierzu, to trochę można posmakować, prawda? Ale w Polsce nie ma zbyt wielu pewnie miejsc. Tutaj
no takimi najbardziej charakterystycznymi to jest gelfite fish, czulent, pascha, maca, uszy właśnie hamana, no i cymes.
A ta pierwsza potrawa, co to jest? Bo brzmi interesująco.
To jest ryba w galerycie, tak naprawdę. Aha. Po prostu. Ale tak najbardziej ciekawym no to jest czulent, bo to jest no takie danie jak przygotowywane na święta, gdzie właśnie Żydzi nie mogli w czasie świąt pracować, tylko no, mieli zakaz. Takie danie przygotowywało się parę dni przed, stawiało na gaz i na całe święto po prostu było gotowe.
Czulent?
Tak.
Mm-hmm. A inne te potrawy? Cóż to jest?
Maca, no to można powiedzieć, jest taki chleb wypiekany. To była mąka, olej, woda. W sumie to wszystko praktycznie.
I to jest tak, że teraz serwujesz u siebie w domu nowe potrawy? Znaczy, jesteś specjalistą od kuchni żydowskiej?
Teraz już bardziej nie, ale tak po projekcie też trochę tam z tych przepisów, co miałem, też trochę robiłem z rodzicami, więc naprawdę fajne potrawy, można się wiele dowiedzieć.
Czyli to, czego dowiedzieliście się, fantastycznie promieniuje na całą społeczność, na wasze rodziny, dla was w tym projekcie. Co było takie najbardziej poruszające, co zostało w serduchach?
No ja myślę, że jednak to, że ta ludność stanowiła tak duży odsetek w ludności radziejowskiej i że tak naprawdę teraz już nikogo z nich nie ma, że są pojedyncze budynki, naprawdę pojedyncze domy, tak naprawdę 3 udało nam się zlokalizować.
Trochę już pani profesor o tym mówiła, to, tak. To są jakie domy? To jest...
Rodziny Grojnowskich, Neumannów i Markowskich. I po prostu...
Tam mieszkają no, Polacy w tej chwili,
no,
tak?
No w tej chwili tak.
Trochę jak tam zaglądaliście, to nie było takiego poruszenia, co wy tutaj robicie, nie? No bo czasami te relacje są trudne.
Znaczy raczej chyba nie, bo to są w tej chwili już zupełnie inne obiekty. I no, po prostu na przykład jest też bank żydowski, który udało nam się zlokalizować i to też jest w tej chwili po prostu zwykły dom mieszkalny, więc właśnie podczas wycieczki z panem Antonim Kowalkowskim, mieszkańcem naszego miasta, który jeszcze pamięta te czasy, opowiadał nam, gdzie mieszkali Żydzi, który konkretnie dom, no teraz to są inne już budynki, ale kiedyś tam w tych miejscach znajdowały się domy żydowskie.
Co mówił o tych relacjach? One były poprawne? Układały się dobrze? Czy raczej społeczności żyły osobno?
Raczej chyba tak no przyjacielsko. Znaczy dobre relacje sąsiedzkie, tak to nazwijmy. Pan pamięta jeszcze, gdzie pracował konkretny fryzjer, tak, gdzie był dany zakład, więc to też mogliśmy się dowiedzieć czegoś jeszcze zupełnie innego, tak jak to wyglądało, tak jak naprawdę wyglądało to życie codzienne.
Kiedy patrzę się tutaj, bo proszę Państwa, Państwo tego nie widzą, ale tutaj uczniowie przynieśli zdjęcia. One były częścią, tak, wystawy? Tak? Dobrze rozumiem?
Tak. Mhm.
Co tu widzimy na tych zdjęciach? Jakby mogła pani troszeczkę w skrócie powiedzieć?
To znaczy, no, to są właśnie zdjęcia, które pochodzą z różnych źródeł, między innymi od pana Litki, ze źródeł internetowych. Najwięcej, jak już mówiłam, jest zdjęć poświęconych rodzinie Neumannów, ponieważ to jest dostępne właśnie w internecie. Natomiast mamy również zdjęcie, jak już mówiłam, otwarcia synagogi.
I jest także piękna fotografia samej synagogi, tak?
Jest tak.
Widać.
Jest sama synagoga. Są również zdjęcia z czasów okupacji hitlerowskiej. To jest moment wyprowadzenia Żydów z Radziejowa. To jest chyba ten moment opuszczania przez Żydów Radziejowa. Oni są już oznakowani. Bo oczywiście w czasie okupacji musieli nosić specjalne oznakowanie, ale najpierw to były takie żółte opaski, później to były białe opaski z gwiazdą Dawida. Jest również zdjęcie ostatniego rabina radziejowskiego, Olewskiego, który później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Także no nie mamy tego dużo. Nie mamy tego dużo.
Ale wystarczyło na tyle, by poruszyć wyobraźnię młodych ludzi. I tu jeszcze dopytam dla ciebie, co było najbardziej poruszające. Bo kiedy patrzę się na te zdjęcia i pomyśli sobie, większości tych ludzi nie ma. Oni zniknęli z Radziejowa, z mapy Radziejowa. To jest poruszające.
No to tak właściwie to... Tak bardzo mnie tak wszystko w tym poruszyło, bo jak na przykład przechodzę często tymi ulicami, bo tam na przykład mieszkam ulicą Objezdną i widzę ten budynek, to zawsze myślałam, że to był jakiś tam dom mieszkalny, jakiś stary, a potem się okazało, że tak naprawdę to była rzeźnia rytualna. No i kto by pomyślał, że w ogóle coś takiego mogło tam być? Albo na przykład, jak jest teraz obecnie miasteczko Ruchu Drowego, tam ulica Sportowa, a to był kiedyś Kirkut. I no, kto by pomyślał, że tam były kiedyś macewy, tak jak na przykład tutaj widać na zdjęciach, że to był normalnie cmentarz, tam przychodzili ludzie modląc się ze swoich zmarłych. No to naprawdę to jest aż nie do wyobrażenia, że coś, co było takie kiedyś, teraz może być zupełnie nieznane i z tej strony. I kto by tak naprawdę mógł sobie wyobrazić, że coś takiego mogło tutaj być.
A to, że wgryźliście się w przeszłość Radziejowa, w historię, to jakoś was na to wasze miasto bardziej otwiera? Macie takie poczucie, że wow, mamy taką niesamowitą historię, że no nie jesteśmy sobie takim Radziejowem. Buduje to taką tożsamość waszą, Jakubie?
No, myślę, że na pewno. Że tak jest, no bo właśnie jak tutaj koleżanka mówiła, nawet idąc przez ulicę naszego miasta, można sobie popatrzeć, no my już to akurat wiemy, jak idziemy na przykład z kimś znajomym, możemy coś ciekawego powiedzieć, no i...
Możecie się pochwalić, tak, jesteście przewodnikami, a to robi wrażenie, prawda? Jak młody człowiek zna historię miejsca, w którym żyje, to jest to imponujące, nie jest to takie częste.
Tak, tak.
No właśnie tutaj...
Właśnie bardzo pomocna jest tutaj ścieżka edukacyjna szlakiem społeczności żydowskiej w mojej miejscowości. To był jeden z... No jeden z...
Efektów tego
tak,
projektu.
Tak, z efektów naszego projektu. Również włączone do ostatecznej prezentacji i no, to też jest dość mocno pomocne, ponieważ No jednak nie wiadomo o tym aż tak dużo. Jeżeli ktoś się nie zainteresował sam tą historią, no to w tej chwili tak myślę, że mamy nadzieję, że nasz projekt jakoś też uświadomił o tej historii żydowskiej w naszej miejscowości, ale no jeszcze to nie jest jakoś tak
bardzo. Ta ścieżka edukacyjna, teraz w przestrzeni miasta pojawiły się na przykład tablice, które mówią tu była rzeźnia, nie wiem, tu był Kirkut.
No, no myślę, tak, że jeszcze nie, ale wręczyliśmy, my przekazaliśmy tą ścieżkę edukacyjną do Wydziału Promocji Urzędu Miasta, no i czekamy na dalsze kroki ze strony władz miasta.
Z pewnością władze miasta nas teraz podsłuchują.
Może, także
ścieżka u
liczymy.
Ścieżka u państwa leży
no, myślę,
na papierze.
Że przez Radziejów przechodzą dwa szlaki turystyczne, szlak Łokietka i szlak Powstania Styczniowego. I jeżeli by do tego dołożyć szlak śladami ludności żydowskiej w Radziejowie, to byłoby bardzo
dobrze.
Wydaje
się, że powinna to być pozycja obowiązkowa, bo żyli tu Żydzi naprawdę przez wieki.
Przez wieki. No, władze miasta również to doceniają, bo w 2012 roku odsłonięto u nas tablicę poświęconą radziejowskim Żydom. Także była uroczystość, był biskup Mering obecny podczas tej uroczystości. Byli również potomkowie Żydów radziejowskich. Oni tu przyjeżdżają. Wiem, że kontaktują się z biblioteką. Przyjeżdżają z Australii, ze Stanów Zjednoczonych. Szukają
ciągnie
śladów.
Ich, prawda? Do miejsca, w którym
no,
potomkowie Żydzi.
Chcą poznać.
Tym bardziej dobrze by było, żeby w przestrzeni jakoś te miejsca wyróżnić,
opisać. Jak najbardziej. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że my to robiliśmy również na potrzeby takiego festiwalu, Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych
Chciałem
Projektów
o tym powiedzieć
edukacyjnych.
I uwaga, akcja Polin zdobyła
Pierwsze miejsce.
To jest frajda, taka inna nauka historii. Jeszcze zostaliście nagrodzeni. Wow.
No myślę, że tak. Jeszcze to pierwsze miejsce to takie ukoronowanie naszej pracy, bo jednak działaliśmy prężnie 2,5 miesiąca i no naprawdę zajęło to nam dużo czasu, ale to nie jest w żaden sposób czas stracony. Myślę, że bardzo, bardzo dobrze wykorzystany.
Jest z nami także dyrektor zespołu szkół, pan Remigiusz Koźmiński. Panie dyrektorze, takie projekty są codziennością. Wy już w ten sposób staracie się uczyć młodych ludzi. Tutaj koleżanka mówi, no to jest zupełnie inne podejście, więcej zostaje, jest ciekawiej.
Dzień dobry Państwu. Słuchając wypowiedzi naszej pani historyk, nie można się oprzeć wrażeniu, że to jest jej wielka pasja, zarażanie młodych ludzi historią. Myślę, że warto też wspomnieć, że to nie był jedyny projekt i pierwszy, który został nagrodzony w tym festiwalu. Staliśmy się takim monopolistą, jeżeli chodzi o te pierwsze miejsca, bo zaczynaliśmy kilka lat temu, zajęliśmy drugie miejsce w naszym pierwszym starcie. Był to projekt poświęcony dworom szlacheckim w naszej okolicy. Następnie zajmowaliśmy się historią Powstania Styczniowego na naszym terenie, która też jest również bardzo bogata. Za ten projekt już zdobyliśmy pierwsze miejsce. Kolejny projekt poświęcony naszej najnowszej historii, czyli do tej pory jeszcze trudnym dziejom tzw. żołnierzy wyklętych. Za ten projekt również otrzymaliśmy pierwsze miejsce. No i ten ostatni projekt to właśnie ten, który omawiamy, czyli projekt Polin.
Czyli jak startujecie w tym konkursie, to generalnie wszyscy są załamani. Bardzo Państwu dziękuję. Czas bardzo szybko płynie. Musimy kończyć. Dziś odwiedziliśmy Radziejów, gdzie w miejskim zespole szkół działają prężnie młodzi ludzie. Jest także pani Maria Eznarska, która zaraża, nauczycielka historii, która zaraża swoją pasją młodych ludzi. Efekt jest chociażby na Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Od historii do współczesności pokazaliśmy, że można w sposób ciekawy, nowoczesny uczyć historii, a teraz my się już rozłączymy, a ja oddam się smakowitością. Jeszcze raz, jak się nazywają te ciasteczka?
Uszy Hamana.
Uszy Hamana, proszę Państwa. Wyglądają, pewnie smakują też fantastycznie. Sławomir Nowak, Michał Słowodzian. Do usłyszenia z Radziejowa.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.